Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Dzisiaj taki mały wyjątek trochę od zasady, którą wprowadziłem jakiś czas temu, mianowicie, że nie zapraszam gości, bo pisanie mojej nowej książki mnie tak bardzo absorbuje, że nie mam po prostu jakoś już ekstra czasu do tego, żeby właśnie poświęcać ten czas na nagrania, ale podcast cały czas jest realizowany zgodnie z planem. Jest więcej audycji solo, więcej rozmów z Olą. A ponieważ na tę rozmowę namawiałem się już z moim gościem bardzo długo, bo jeszcze chyba na wakacjach żeśmy zaczęli rozmawiać o tym, że warto by się było spotkać i porozmawiać, to nie mogłem odmówić. Moim i waszym gościem jest dzisiaj Piotr Medyński, założyciel i CEO firmy iSolution, firmy, która od samego początku, odkąd wszedłem z podcastem Manager Plus na Patronite, zdecydowała się na wsparcie i od samego początku jest mecenasem podcastu Manager Plus, za co całemu zespołowi iSolution jestem ogromnie, ogromnie wdzięczny, bo taka była moja też idea, żeby z podcastowania uczynić część mojej pracy i w ramach jakby tego, co robię, też znaleźć finansowanie na tę moją działalność i dzięki mecenasowi jest to możliwe, dzięki wsparciu w ogóle patronów, wszystkich, którzy są na Patronite, mogę robić to, co robię i mogę wam dostarczać cały czas wartość i pomagać wam w rozwoju i wciągać siebie i was właśnie na wyższy poziom też świadomości takiej liderskiej. Ogromnie się cieszę, że jest to możliwe. A Piotr dał się namówić na taką rzecz trochę zwariowaną, bo poprosiłem go o podzielenie się tak szczerze refleksjami na temat zmian, które już przez wiele lat wprowadza w swojej firmie, bo to nie jest tak, że zmiana była tylko jedna, ale cały czas empirycznie, o czym za chwilę usłyszycie, przekonacie się, Piotr i jego zespół rozwija tę organizację. Dzisiaj będzie retrospektywa case study, jak w każdej retrospektywie usłyszycie o tym, co działało w jego organizacji, w trakcie tych zmian, co się sprawdziło, no a co nie do końca zadziałało. Porozmawiamy też o pewnych niepowodzeniach, o porażkach, o kosztach także emocjonalnych związanym na przykład z wprowadzaniem autonomii do zespołów, oddawaniu decyzyjności na niższych poziomach. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. Myślę, że audycja dla wielu z was będzie ogromnie ciekawa, o takich bardzo progresywnych, radykalnych podejściach do zarządzania wszyscy bardzo lubią słuchać, ale też myślę, że dowiecie się w tej drugiej części naszej rozmowy o tym, co robić, żeby takie zmiany w ogóle w swojej organizacji też uruchomić. Tyle mojego wprowadzenia. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. No to ruszamy. Po raz drugi jest dzisiaj ze mną Piotr Medyński, po raz drugi gościem w podcaście Manager Plus. Witam Cię, Piotrze.
Cześć, Mariusz. Witam wszystkich.
Jak w ogóle minął Ci ten czas od naszego ostatniego nagrania?
Firmowo spokojnie, prywatnie pewnie dużo się działo, dużo ciekawych rzeczy, być może przy okazji tego też o tym porozmawiamy, bo jakby patrząc na ten ostatni okres, to chyba bardziej jestem skupiony na realizowaniu swoich potrzeb i marzeń, które kiedyś miałem i to też jest przyjemne.
No, zgodziłeś się na taką odważną formę rozmowy, bo jakby nasza rozmowa ma polegać na tym, że tutaj się trochę odsłonisz i tak popatrzysz w lusterko boczne i popatrzysz też na wszystkie zmiany, które w swojej organizacji wprowadziłeś. Ostatnio, jak byłeś u mnie w Krakowie, to rozmawialiśmy o budowaniu kultury ownershipu, o kulturze organizacyjnej w ogóle. To był taki nasz temat przewodni, a dzisiaj spojrzysz tak trochę w lusterko boczne i zrobimy sobie taką retrospektywę w ogóle tego wszystkiego, co w twojej firmie, w firmie iSolution przez te 8 lat, jeżeli dobrze pamiętam się, wydarzyło.
No, działamy 23 lata, ale powiedzmy, że te
takie kluczowe zmiany.
Świadome zmiany i powiedzenie, że musimy coś z tym zrobić, to myślę, że między 8 a 10 lat. No, chętnie. To
zaczęlibyśmy od takiej rzeczy bardzo podstawowej, bo tak jak ci mówiłem, jak żeśmy rozmawiali wcześniej, słuchaczek przybywa w podcaście Manager Plus i być może nie wszyscy słyszeli naszą poprzednią rozmowę. Jakbyś powiedział parę słów w ogóle o firmie iSolution. Czym się zajmujecie? Co robicie? Jaka była wasza droga?
Znaczy, historia jest, to może faktycznie w paru żołnierskich słowach, a czemu żołnierskich, bo jako ze swoimi wspólnikami, dwoma kolegami kończyliśmy wszyscy Wojskową Akademię Techniczną w mundurze, więc mamy taki background wojskowy, więc widzieliśmy mocną strukturę hierarchiczną, no i założyliśmy firmę Software House, który no, specjalizował się w tworzeniu dedykowanego oprogramowania. Teraz można powiedzieć, że iSolution to jest firma składająca się z dwóch obszarów. Jeden obszar, za który ja odpowiadam, to jest obszar, gdzie tworzymy oprogramowanie dla klientów, takie dedykowane projekty, za które my odpowiadamy. No a drugi obszar to jest obszar, gdzie wspieramy klientów w realizacji ich projektów, najchętniej dostarczając całe zespoły, ale one są zarządzane przez klienta. Z różnych względów taka jest teraz specyfika rynku, więc my się trochę do niej dostosowaliśmy, ale mówiąc o iSolution, myślę też o grupie pozostałych 4-5 spółek produktowych, które wykluły się w ramach naszego startup procesora i w toku rozmowy też o tym powiem, bo to chyba jest taka najważniejsza zmiana, gdy powydzielaliśmy te spółki, one są autonomiczne, mają swoich prezesów, nasi koledzy i koleżanki z pracy dostali, są udziałowcami tam, to się pięknie rozwija. Nie jest łatwo, ale się rozwija.
Jak duża jest firma teraz?
Samo iSolution to jest tak około 100 osób, lekko może ponad 100 osób w tej chwili.
No dobra, to taki jest tutaj fundament, jeśli chodzi o firmę i teraz chciałbym przejść od razu do konkretu, żeby pogadać właśnie o tym wszystkim, co się wydarzyło przez, tak jak powiedziałeś, takie bardzo świadome zmiany, które wprowadziliście w swojej organizacji 8 ostatnich lat ponad. Jak to wszystko wyglądało? Jak byśmy zrobili sobie taką retrospektywę i nie wiem, mieli narysować jakąś taką oś czasu albo ją sobie zwizualizować gdzieś w głowach, co było takimi wydarzeniami kluczowymi, jakimiś momentami takimi granicznymi może w tej waszej drodze?
No myślę, że pierwsze to bym powiedział, chyba rozwój każdego z nas, mówię tu o wspólnikach, tak, bo taki osobisty i takie dojście do takiego chyba zaspokojenia też potrzeb tych najbardziej podstawowym poziomie, gdzie mogliśmy zacząć myśleć o czymś więcej niż tylko tworzeniu firmy, ona była stabilna, rozwijała się i pierwszym takim impulsem było przeczytanie kilku książek przeze mnie, ale też wiele rzeczy takich w życiu prywatnym, trudnych, które się wydarzyły, które dały mi osobiście do myślenia, zastanowienia się takiej refleksji, co w życiu jest ważne. To są bardzo takie osobiste rzeczy, które tam zdarzyły się w kontekście moich dzieci, zdrowia, walki o życie, więc to zawsze jest taki moment, gdzie zastanawiasz się i masz moment refleksji. To był też czas, gdy zobaczyłem, jak wspaniałymi ludźmi są moi wspólnicy i że to jest taka przyjaźń i wspólna praca nad czymś i współdziałanie oparte na zaufaniu. Tym bardziej, że no, przeszliśmy też tą historię wojskową, która też nie jest łatwa i też tak powoduje, że ludzie no, mają kręgosłup, mają wartości, jest praca grupowa, tak, a nie indywidualna. To bym powiedział, że to był pierwszy punkt i trudno powiedzieć, kiedy to się wydarzyło, natomiast to gdzieś zainicjowało jakoś myślenie o tym, żeby porozmawiać dobra i zdefiniować te wartości. I tu pomogła nam koleżanka, która jest coachem, zaprosiliśmy ją do współpracy i ona przeprowadziła, zdecydowaliśmy się na takie warsztaty, którymi objęliśmy całą firmę w kontekście komunikacji, ale też przepracowania wartości. I w toku tych warsztatów, jak sobie tam w grupach, w podgrupach pracowaliśmy nad wartościami, w końcu je odkryliśmy, to ja też przeczytałem książkę Simona Sinka Why i zdecydowaliśmy wspólnie, że wyrzucimy, bo gdzieś w toku tych prac też zaczęliśmy rozmawiać o misji, wizji i nie mogliśmy dojść do żadnego konsensusu. Ja się śmieję, że to była rozmowa i o przecinkach, kropkach, układanie zdań, przesuwanie przecinków, tak? Jakieś takie drobiazgi, które niczego nie wnosiły. Natomiast jak zaczęliśmy rozmawiać o why, to zaczęliśmy na osi czasu odkrywać od początku, co się wydarzyło, że mamy jeszcze kolegę w pracy, który był naszym pierwszym pracownikiem, jest z nami 23 lata, studiował z nami, więc znamy się ze 30 lat, że mieliśmy dużego Fiata, którego tylko on pamięta. My już nie pamiętamy, że coś takiego było. I odkrywaliśmy to why i to odkrywanie why było taką fajną rozmową też między mną, a w ramach wspólników, która też dała nam duży taki boost i zrozumienie. Jak to spisaliśmy, to był ten punkt taki przełomowy. Powiedziałbym, że to why też pozwolił nam uporządkować nasz sposób myślenia. tak? Czyli zdefiniowanie why, how, what. Mhm. I wszystkim polecam, bo pewnie 10 minut na TEDzie obejrzenie Simona. Można to zrobić w kontekście firmy, można to zrobić sobie osobiście, zastanawiając się nad swoim why takim osobistym. No i dzięki temu ja potem rozrysowałem te wszystkie rzeczy, zaczęliśmy się zastanawiać, jak w tym kontekście why. I to why można powiedzieć, że każdy świadomy człowiek czy firma na koniec dnia, jak już mamy, taki mam wniosek przynajmniej, że ono zawsze będzie definiowało coś, co chcemy zrobić dla świata, żeby go choćby troszkę ulepszyć i pozostawić po sobie jakiś dobry ślad, tak? Jak myślimy o Patagonii, o różnych firmach, które są takie świadome, no to why jest bardzo ładnie widoczne, ale to why też pozwoliło nam ten model fajnie uporządkować komunikację zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz do naszych klientów. Wypracowaliśmy tam wartości, zachowania, przenieśliśmy to na i zaczęliśmy się zastanawiać, jak to nasze how implementuje why. I tutaj w tym obszarze how każdy się będzie różnił. Każda firma, bo inaczej będzie do tego podchodziła. Ja prowadząc z kolei meetupy poza iSolution, też miałem okazję poznać całe mnóstwo ludzi, bo udało nam się tam zgromadzić taką społeczność ponad 5000 osób.
W ramach Management 3.0, z tego co pamiętam, tak?
W ramach Managementu 3.0 ponad 100 wydarzeń darmowych, zaprosić też Jurgena Apello, zaprosić ludzi z CRISPA ze Szwecji, ale też szereg tutaj ciekawych, te materiały wszystkie zostały. Meetup się skończył, bo skończyła się energia i wszystko poszło w kierunku podcastów, natomiast to była fantastyczna przygoda, gdzie ja też zacząłem pokazywać, jak my to robimy, tak? Właśnie w jaki sposób. I okazało się, że my w tym obszarze how mamy całe mnóstwo narzędzi, które tam sobie używaliśmy. Trochę też je staraliśmy się podzielić i nawet się tu wspomogę teraz, bo patrzę sobie, że my podzieliliśmy to nasze how, wykorzystując z kolei model Pinka o motywacji, czyli takie narzędzia, które mają wspierać mistrzostwo, autonomię i poczucie celu i przynależności. I naprawdę z tej perspektywy wielu lat patrzę, że zrobiliśmy wiele, wiele rzeczy, pewnie aż za dużo z perspektywy ludzi, ale niektóre z nich dalej działają, takie jak, nie wiem, transparentne widełki płacowe, transparentna tablica awansów. Część z tych rzeczy to była inspiracja właśnie głównie CRISPem ze Szwecji, managementem 3.0, holokracją, różnymi rzeczami, o których czytałem, o których rozmawialiśmy, ale nigdy nie szliśmy w kierunku wykorzystania jednego podejścia, tylko staraliśmy się wziąć rzeczy, które nam się podobały i dopasować je do naszego kontekstu. Dlatego mieliśmy, nie wiem, system szkoleń, jakieś delegation board, szereg narzędzi. Wszystkich zainteresowanych to odsyłam do strony, bo to udostępniliśmy, opisaliśmy chętnie o tym.
No i też o narzędziach dużo rozmawialiśmy w naszym poprzednim nagraniu, razem. Więc tak, patronom ale podlinkujemy, a reszta sobie pewnie łatwo znajdzie.
Tak, ale można powiedzieć, że tu wniosek był taki, jak zadałeś pytanie, można powiedzieć, co było najważniejsze, to uważam, że tych narzędzi i technik aż było za dużo. Część z nich się ostała i mamy je dalej. Część nie jest używana, ale zrobiła swoją robotę. Ale można powiedzieć, że chyba najważniejszą zmianę dokonaliśmy ze 4 lata temu, gdy w końcu doszliśmy do wniosku, że warto zrobić zmianę strukturalną w firmie i podzielić ją na autonomiczne obszary, wydzielić spółki, żeby nie było centralnego rozmawiania. No przykład, tak, że jeżeli mamy problem w projekcie, który toczy się u klienta i teraz ktoś siedzi w biurze i rozmawia o tym problemie i słyszy, że ktoś tam narzeka, ale nie zna kontekstu klienta, nie zna kontekstu lidera, rozmawia tylko z jedną osobą, to można powiedzieć, że to, co zrobiliśmy, to poprzez tą zmianę strukturalną przesunęliśmy i odpowiedzialność, ale i decyzyjność, jak najbliżej miejsca, gdzie powstaje, gdzie jest problem czy wyzwanie. Więc de facto lider zespołu odpowiada za to, żeby dbać o ludzi, żeby sprawdzać happiness index, żeby rozmawiać z klientem, żeby przeprowadzać procesy awansowe, żeby rozmawiać o stawkach. I każdy obszar ma tu autonomię, a drugi się nie wtrąca. Bo kiedyś można było powiedzieć, że sprzedaż w jednym obszarze rozmawiała z kimś, kto zajmował się w drugim obszarze, gdzie sprzedaż nie była problemem, ale rekrutacja była wyzwaniem. Tak? I to zmniejszyło liczbę spotkań o 90%, zmniejszyło liczbę konfliktów i to uznaję za najważniejszą zmianę. I to nawet ostatnio, to ci wspominałem przed rozmową, można powiedzieć, że to do ciekawych wniosków doszedłem, że w domu, w życiu prywatnym ostatnio moja córka 19-letnia wyprowadzała się z domu. I właśnie się tak śmiałem, że w zasadzie to była ta zmiana strukturalna, że robiliśmy wiele rzeczy tutaj, próbując różnych tam narzędzi, technik, żeby dogadywać się z nastolatką, rozwiązywać konflikty, wprowadzać jakieś zmiany, zasady w domu. Ale to cięcie strukturalne spowodowało to, że Ola ostatnio ze mną rozmawiała, mówi, tato, jak tak mieszkam z koleżanką sama, to taki spokój i cisza. Ja mówię, wiesz co, u nas tak samo. Wiele konfliktów nagle pryska i to jest takie magiczne, nie wiadomo dlaczego. Więc zachęcam was też, kiedyś jest też takie ćwiczenie z klockami Lego, robione chyba przez Tomka Bykowskiego, dostępne w internecie, w którym on pokazuje, jak zmiana struktury firmy zmienia wiele aspektów. Wydajność, sposób pracy, tak? To jest trochę wyższy poziom niż tylko Agile i zachęcam do tego, żeby się zastanowić, czy takie zmiana struktury naprawdę, pewnie ciężko od tego zacząć, ale jakby miał powiedzieć, co było najważniejsze, to uważam, że to dało największą.
Tak, ale to, co powiedziałeś, że ciężko od tego zacząć, myślę, że te zmiany są właśnie bardzo trudne, bo czasami sobie jesteśmy tak przyklejeni do jakiegoś obrazka naszej firmy, który już tyle lat funkcjonował na przykład. Mówię o dużych organizacjach szczególnie, że to jest niewyobrażalne, żeby coś takiego zrobić, ale jak to zrobimy, tak jak no, wyprowadzanie córy to jest chyba też dobry pomysł, w ogóle dobry przykład, no bo to też nie jest łatwe dla rodziców, tak sobie wyobrażam, jak się dzieciak...
No i dla niej też.
Dla niej też, nie? I tak samo jest ze zmianami strukturalnymi. Ja pamiętam dawno temu, jak brałem udział w takiej dużej transformacji jednego z banków i tam dużym problemem, mimo że jakby na początku o tym dużo rozmawiałem też z liderami zmiany, była właśnie struktura. To, że były dwa niezależne departamenty, jeden związany z oprogramowaniem, drugi z testami i budowanie zespołów takich autonomicznych, w ogóle cały proces decyzyjny, o którym mówisz, no był horrendalnie trudny, nie? No bo to był przepływ cały czas między departamentami. Teraz jak ktoś pracował w jednym, to czuł się lepiej, wyżej niż ten, który pracował w drugim departamencie, więc jeszcze relacyjnie to było trudne. No i jak tą zmianę wprowadzono tam po prawie 2 latach, to naprawdę magiczne rzeczy się zaczęły dziać. Tak jak opowiadasz trochę tutaj.
No dobra, także podsumowując to bym powiedział tak, że pierwszy krok trzeba zacząć od siebie, tak? I samemu, ja wierzę, że każdy człowiek ma chęć do rozwoju, bo to daje i takiej refleksji, tak? Jeżeli będziemy mieli tą przestrzeń do refleksji, to pomoże nam pójść dalej. Drugi punkt to myślę, że bardzo cenię sobie, ale to też do tego dochodziłem latami, różnorodność w gronie wspólników. Czy każdy z nas jest inny? Kiedyś bardzo chcieliśmy, żeby wszyscy pracowali w ten sam sposób. Okazuje się, że każdy z nas ma różne predyspozycje, wręcz pasuje do różnych klientów, do różnych projektów, do różnych przedsięwzięć, bo poza tą informatyką też działamy jeszcze w innych obszarach, ale to robi nas trzeci wspólnik, który powiedzmy, że odszedł od informatyki, na początku się denerwowaliśmy tym, że tu nas nie wspiera, ale można powiedzieć, że zrobił olbrzymią robotę też, tak?
A co ci to dało, jak zaakceptowałeś tę różnorodność właśnie perspektyw?
No to po pierwsze zobaczyłem to, jak ja miałem te swoje problemy prywatne, nie byłem 3 miesiące w pracy i nikt mi nie wyrzucał, że no stary, musisz się ogarnąć i też tam pracować. A dwa, że to chyba wraz z wiekiem przychodzi, tak, że myślisz sobie, kurczę, no tu chodzi o to, żeby współdziałać i najważniejsze, że możesz na kogoś liczyć, że jak jest problem, to masz z kim porozmawiać, a poza tym podzielenie na obszary, my się też tak podzieliliśmy, że każdy z nas odpowiada za inny obszar. Więc w zasadzie my rozmawiamy o całej firmie, o tych wartościach, o why, o takich rzeczach, ale jeżeli ktoś w obszarze ma problem i potrzebuje się wesprzeć drugim wspólnikiem, to raczej jest rozmowa tylko, żeby go wysłuchać. Jeżeli zapyta o radę, no to powiedzieć, ale on ma swój zespół, z którym pracuje operacyjnie. Między nami też konflikty zginęły, bo jak mieliśmy taką jednolitą strukturę, to było dużo takich tematów, że ktoś się zajmował jakimś tematem, tutaj były konflikty na linii między ludźmi z poszczególnych zespołów, więc my musieliśmy ingerować często. Teraz tych konfliktów nie ma.
A jak to praktycznie wyglądało? Nie wiem, mieliście jakieś spotkanie partnerów wszystkich i powiedzieliście sobie, że teraz trzeba zaakceptować to, że każdy z nas działa inaczej? Czy to...
To chyba automatycznie tak jakoś przyszło, że każdy z nas docenił, bo można powiedzieć, że w różnych momentach firmy to ktoś był takim liderem, jeżeli chodzi o to, że ciągnął firmę. bo miał klienta, jakieś projekty lepsze, ale tak jak zrobiliśmy sobie takie podsumowanie przez te 20 lat, to się okazuje, że każdy z nas w trochę innym czasie, ale wniósł podobną wartość, tak, że na przestrzeni czasu to zazwyczaj się rozkłada to zaangażowanie. No jeden lubi formę pracy, że pracuje tam od 8 do 16, drugi jest taki, że pracuje niby ciągle, ale nie wiadomo co robi, ale coś się tam dzieje automagicznie, tak? I jakby mamy wszystkie typy, tak? Jakbyśmy pewnie zrobili jakieś tam testy Frisa czy coś, to się okazałoby, że mamy w tej naszej trójce bardzo dobrze się uzupełniamy. I kiedyś to było coś, co było jakimś tam tematem do rozmów, do których chcieliśmy wracać, one były trudne, ale tak myślę, że od 5, 6, 7 lat jest taki spokój we wszystkim, tak? Że jedziemy razem i najważniejsze, że jak jest kryzys, to możemy liczyć jeden na drugiego, nie?
Ja tak jeszcze sobie myślę jednym tam torem w głowie o tym, co powiedziałeś wcześniej, jak poprosiłem cię o taką wizualizację tego, jak firma iSolution właśnie dojrzewała i te zmiany, jak się takie poważniejsze zaczęły, to myślę, że chyba taki najgrubszy, chyba najtrudniejszy punkt jest, bo my naturalnie jakby ciążymy w kierunku tego how, o którym mówisz, czyli jak coś zrobić, nie? Bo zmiana struktury jest jakby takim sposobem na realizację tego why, o którym wspominałeś. Myślę, że to jest taka rzecz chyba najtrudniejsza, żeby mieć taką otwartą głowę na tą zmianę mentalną, na mindset, na świadomość. Jak opowiadałeś o tym, to przypomniałem sobie taki cytat Nietzschego, który mówił, on często był przywoływany przez Viktora Frankla a propos właśnie szukania sensu w życiu i znaczenia, że jeśli mamy dlaczego właśnie, why swojego życia, to godzimy się niemal z każdym jak, nie? Że to jak jest trochę, te wszystkie narzędzia, to one przyjdą, nie? Jakby to jest jakby naturalna część tego procesu, ale nie najważniejsza, ale żeby właśnie gdzieś tam na poziomie mindsetu ci liderzy, którzy no właśnie jakby pociągają za sobą całą firmę, żeby oni doszli do takiego poziomu świadomości, takiego mindsetu, który ich otworzy na te zmiany. To, co ty powiedziałeś, nie? Że u ciebie to wszystko się zaczęło trochę od takiej, tak jak zrozumiałem, takiej dojrzałości też wewnętrznej, szukania sensu, znaczenia, po co w ogóle jest ta firma, po co żyję, po co jestem na tej planecie. Nie? To są takie pytania, które każdy z nas ma taki okres w życiu, to nie jest tylko jeden. Ja ostatnio tak się złapałem na tym, że jak sobie robiłem taką retrospektywę, to 40 gdzieś mniej więcej u mnie to był taki moment, kiedy zacząłem sobie takie pytania mocniej zadawać, ale myślę, że też w wieku dojrzewania są takie momenty, nie, że się zastanawiamy. Później pewnie gdzieś jest przełom taki 70 lat, jak już jest starość i też się zastanawiamy nad życiem, nie? I to są takie...
Pewnie można jeszcze powiedzieć, że są też takie przełomy właśnie zawodowe, tak, że też zastanawiasz się, bo można powiedzieć, że też takie podejście, które my zastosowaliśmy, też powoduje, że twoja rola w firmie się zmienia, że jakby no nie potrzeba cię aż tyle, więc też musisz się zastanowić nad tym, co z tym życiem zrobić swoim, no bo nagle jeżeli masz fajny zespół, on chętnie bierze odpowiedzialność, to łapiesz się na tym, że w zasadzie jak cię nie ma, to im jest nawet lepiej, tak, że oni przychodzą tylko faktycznie w takich momentach z pytaniem czy z chęcią rozmowy, gdy nie wiedzą, co zrobić, albo jest temat no bardzo ważne tam decyzja strategiczna. No ja też na przykład jestem na etapie poszukiwania takiego swojego trochę sensu życia i co teraz z tym życiem zrobić. I powiedzmy, że ostatnio odkryłem, że bardzo dużą frajdę dawało mi zawsze praca z ciałem czy fizjoterapia, tak jak obserwowałem. I poszedłem sobie w kierunku robienia papierów, że tak powiem, trenera pilatesu na maszynach. Bo to jest coś, co mnie zawsze fascynowało, tak? No i jestem w takim procesie, gdzie myślę sobie, jeżeli skończy się informatyka, to też będę miał jakieś rzeczy, które mogę zrobić z ludźmi, pomagać ludziom, ale już trochę w inny sposób, tak? Nie interesuje mnie już na przykład rozwój kolejnej firmy czy przejście ze 100 do 400 pracowników. Jeżeli to się uda, ale to będzie bardziej zasługa kolegów, którzy teraz się tym zajmują, niż moja, nie? Więc tych etapów w życiu pewnie też jest wiele. Tak jak mówisz, one mogą wynikać z wieku, ale też pewnych wydarzeń, które się dzieją w naszym życiu.
Dla wielu osób, nie wiem, poszerzanie firmy to by było marzenie, a tutaj opowiadasz o tym, że masz zupełnie inaczej widzisz sens w ogóle swojego życia, to też jest bardzo ciekawe. A też miałem taką myśl, mówiłeś na początku o tych swoich zmianach takich na poziomie świadomości, to po raz kolejny jakby potwierdza się coś, co często też tutaj o tym w podcaście mówimy, że jakby granice rozwoju tej świadomości liderskiej, to są granice też rozwoju firmy i pracowników, nie? Że tutaj To jest taka rzecz, która jest bardzo ważna w zmianach, żeby lider tam był też, nie? Żeby nie było tak, że...
A to może być zachęta dla wszystkich, dlaczego warto tą ścieżką pójść, że jak się cierpliwie to zrobi, to z kolei odzyska się czas na to, żeby mieć czas na swój rozwój. Bo można powiedzieć, że wcześniej ja zasuwałem jak... Nawet mieliśmy taką refleksję ze wspólnikami, że w zasadzie to jest dziwna sytuacja, że w Polsce tworzy się firmę, żeby pracować jeszcze więcej. A teraz dopiero mam takie poczucie, że ja mam czas na to, żeby się zastanowić, pomyśleć, bo ja nie mówię, że ja nie jestem zainteresowany rozwojem firmy, ale rozwojem trochę na swoich warunkach, więc mnie bardziej interesuje rozwój produktów, sprzedaż produktów i subskrypcji, czyli taki dochód robiony nie tylko usługami, które przez lata robiliśmy, tak? Czyli że mamy coraz więcej produktów, mamy więcej praw autorskich, pracujemy z klientami, ale na naszych zasadach, że nie bierzemy, nie wiem, udziału w konkursach. Jeżeli ktoś chce z nami pracować, to faktycznie chcemy pracować na partnerskich relacjach, a nie być biczowanym. No i nieraz nawet moi koledzy w pracy się dziwią, dlaczego danego tematu nie weźmiemy. No nie weźmiemy, bo powiedzieliśmy sobie, że nie pracujemy w ten sposób, tak? Że chcemy pracować inaczej. Jeżeli chce ktoś pracować tradycyjnie, mieć fix price, batożyć, no to już jesteśmy na tyle dojrzali, że i klienci też się zmieniają, zaczynają to doceniać, więc mam nadzieję, że to powoduje, że być może bylibyśmy dużo większą firmą, gdybyśmy poszli w taką stronę, ale pewnie stracilibyśmy inne rzeczy. Też refleksja taka jest moja, że jak ktoś myśli o takiej drodze, to też trzeba być świadomym, że z punktu widzenia budżetów, finansów, to jest kosztowna nauka. Nie? To tak, też miałem taką refleksję, że pewnie jakbyśmy policzyli tam finanse, to bardziej by nam się opłacało nie robić tych wszystkich zmian, bo byłoby więcej pieniędzy z perspektywy właścicieli. Chociaż to pewnie nie jest tak łatwo mierzalne, no ale tak jak mówię, dla mnie większą wartością jest ta moja przestrzeń do rozwoju, ale też do rozwoju ludzi, bo dzięki temu oni się mogą rozwijać, oni są przedsiębiorcami, oni są udziałowcami, patrzą, przyjemnie jest patrzeć, jak w tych firmach produktowych ktoś nie myśli tylko o tym, że no dobra, to zarabiam tyle, ile zarabiałem, ale też stworzyłem wartość, moje udziały są warte x pieniędzy i to jest dużo więcej niż zwykłe wynagrodzenie.
Ja sobie wcześniej zanotowałem też, jak czytałem, wspominałeś o książce Sineka, taki fragment, który myślę, że też trochę jakby jest fajnym komentarzem do tego, o czym mówisz, że to poczucie sensu, że znajomość własnego dlaczego, czyli why firmy, powoduje, że to Sinek właśnie fajnie powiedział, że produkty są w zasadzie tylko nośnikami idei, w które ty wierzysz. Nie? Oni są, te produkty są nośnikami znaczenia, które nadajesz jakby firmie i temu, co robisz w tej firmie. I to też nie chodzi o to, że robienie biznesu nie jest ważne w ogóle, nie, bo to też nie o to chodzi, ale zupełnie inny odbiór jest produktu, jeżeli właśnie jest za tym sens, tak jak wywołałeś Patagonię na przykład, nie? No myślę, że każdy czuje, o co chodzi, nie, jak widzi znaczek Patagonii.
Że jesteś w stanie wydać więcej pieniędzy, bo czujesz, że wspierasz coś ważniejszego. Czy Tesla, tak, która tam zmienia świat i można tam mieć różne opinie, no ale to tu jest ta zmiana w świecie, gdzie myślisz sobie, aha, no to ktoś ma jednak jakąś większą wizję. Te pieniądze chce przeznaczyć, nie wiem, na lot na Marsa, a nie na to, żeby słupki na giełdzie rosły, tak, i żeby być tam, odłożyć kolejne miliardy dolarów. No ale to jest ta świadomość, która w nas jest i dlatego bardzo polecam, bo ta książka Simona i filmik, on fajnie pokazuje, ale książka może nas przeprowadzić przez ten model w firmie, możemy sami przejść przez poszukiwanie why. I to jest ten trzeci punkt, o którym chciałem powiedzieć, że to była bardzo cenna droga, te warsztaty, poszukiwanie why, oparcie się o wartości, o zachowania, bo ludzie de facto wartości widzą przez zachowania. I te techniki, które wprowadzaliśmy, one fantastycznie nam pokazały, że nasze wartości pracują, czyli mamy, nie wiem, teraz pewnie ze 20 tysięcy kartek, gdzie ludzie użyli hasztaga współpraca. Wiemy, że to działa, tak? Natomiast bardzo ceniłem sobie też potem uporządkowanie tego HAU modelem Pinka i zdecydowanie dużo, dużo, dużo technik i narzędzi używaliśmy, pewnie za dużo, ale myślę, że one też odgrywały określoną rolę. I też można je podsumować właśnie ta autonomia, odwrócenie trochę komunikacji. Tak? Na przykład ciekawą rzeczą, którą obserwowaliśmy, było kwestia, nie wiem, wynagrodzeń czy awansów. Że my od lat mamy tak, że to o awans prosi ktoś, kto ma ochotę awansować i to on zbiera feedback, a nie my dajemy feedback. To on idzie do klienta, idzie do kolegów, rozmawia i z definicji wszyscy wiedzą, że proces skończy się sukcesem, że nikt nie powie, nie dostaniesz awansu, ale zebranie feedbacku i refleksja nad tym często powoduje, że ten proces jest dużo dłuższy niż kiedyś i że niektórzy się decydują go wstrzymać, bo dostają taki feedback od klienta i od kolegów, że uważają, że jeszcze potrzebują się rozwinąć w jakimś obszarze, tak?
Ale też pokazuje jakby clue tego procesu autonomii właśnie w zespołach, że to ty bierzesz odpowiedzialność za te wszystkie inicjatywy, w tym awans swój na przykład, nie tylko zadania projektowe.
Tak samo pamiętam, że takie kluczowe było, jak zrobiliśmy, też tak samo odwróciliśmy rozwój. Że nie my układamy ścieżkę rozwoju co roku i rozmawiamy, a potem i tak nikt tego nie realizuje, albo tam przychodzi po roku i no nie było czasu. My już wiele lat temu daliśmy budżet i powiedzieliśmy, możecie używać te pieniądze na co chcecie i dni wolne na rozwój, ale jedyny warunek jest taki, że wszyscy będą dostawali raz na kwartał informację, kto wykorzystał na co. I to było wystarczająca rzecz, która powodowała, że ludzie chcieli je wydawać w sensowny sposób. I wydają dużo więcej tych pieniędzy niż wtedy, gdy projektowaliśmy ścieżki rozwoju, studowaliśmy, szukaliśmy szkoleń i innych rzeczy. Teraz idą i nieraz to są szkolenia typowo, nie wiem, ktoś tam poszedł do szkoły, nie wiem, operator firmowy, jeżeli to go rozwija, to super, tak? To nie było związane tylko z rozwojem takim merytorycznym, technicznym. I tu są te rzeczy właśnie, gdzie ta autonomia, odwrócenie tego sposobu komunikacji, to można powiedzieć, że to są... Można to ubrać w jakieś techniki, ale to daje taki pogląd, że w różny sposób można to zrealizować. Ale czy, nie wiem, transparentne wynagrodzenia to była baza, ale w jednej ze spółek mamy w ogóle transparentne widełki, powiedzmy, tak? Ale w jednej ze spółek poszli w całkowicie transparentne wynagrodzenia. W moim obszarze jest to tam oparte o jakieś takie ankiety i takie rozmowy o tym, że o pensjach decyduje zespół, a nie lider zespołu czy ja. Tak? I to też spowodowało, że w zasadzie, jeżeli ktoś przychodzi o podwyżkę, to jest raczej pytanie, słuchaj, jeżeli chcesz podwyżki, to zespół ciebie widzi tak. Jeżeli ciebie widzi tak, to zrób tak, żeby widział cię, żebyś był dalej w tej przestrzeni i strukturze, kto ma największy wpływ na zespół i na naszą pracę. To wtedy nie jest zależne od doświadczenia, tylko od tego, jak się ktoś angażuje, bo wiele aspektów ludzie biorą pod uwagę. I kolejna rzecz chyba ważna dla mnie to, że kiedyś będąc takim monolitem, to wszystko musiało iść jednym trybem, a teraz każdy obszar, każda firma idzie ze swoim rozwojem, ze swoją kulturą, z różną prędkością, bo ma różny kontekst, różne wyzwania przed sobą, a jednocześnie ta baza jest określona, czyli nie ma tak, że ktoś się cofnie. Powiedzieliśmy sobie, że to, co wypracowaliśmy w iSolution, jest punktem startu. I te wszystkie mniejsze przedsięwzięcia i firmy poszły daleko dalej od nas, tak, w tym swoim rozwoju i myśleniu o kulturze, o ludziach.
A nie masz takiego wrażenia czasem, bo tak jak opowiadasz o dawaniu autonomii, odpowiedzialności ludziom, niektóre rzeczy cię pewnie zaskakują, to na przykład, że ktoś sobie wybrał jakiś kurs, który nie jest związany z domeną pracy, albo nie wiem, zrobiłbyś inaczej, to jest też takie typowe, związane z kosztami emocjonalnymi, że dajesz wolność, gdzieś tam w głowie masz jakąś ścieżkę działania, która jest zupełnie inna, bo pracownik sobie wymyślił, że inaczej to zrobi. Nie masz wrażenia, że też na poziomie firmy jest trochę tak, że wy ją odkrywacie, bo jak zakładaliście, to pewnie mieliście jakiś pomysł na tę firmę, bo tak zwykle jest, ale dając taką dużą sprawczość, czy przesuwając proces decyzyjny, dając autonomię bardzo nisko właśnie do zespołów, no to koniec końców, czy pracując nad Y organizacji, jakby słuchacie tej firmy, to tak brzmi bardzo filozoficznie, ale dużo o tym Fredrik Laloux pisał w Pracować Inaczej właśnie, że ten cel jest taki ewolucyjny, trochę tak jak użyłeś przykładu z rodzicem i z dzieckiem, nie, że ja często daję przykład taki mój rodzinny, jak moi rodzice chcieli, żeby moja siostra grała na skrzypcach, jej się to strasznie nie podobało i nawet próbowała grać, ale totalnie to nie była jej droga, nie? Jakby na początku próbuje się narzucać, niektórzy właściciele robią to cały czas, co ta firma ma robić, takie podejście, o którym ty mówisz i z którym eksperymentujecie u siebie, trochę prowadzi do tego, że jakby odkrywa się powołanie firmy. nie masz takiego wrażenia, że jakby odkrywasz, po co ta firma jest w ogóle na tej naszej planecie, nie odkrywając why na przykład tej organizacji?
Nasze why też jest specyficzne, bo w naszym why mówimy, że my chcemy, żeby zadbać o to, żeby nasi ludzie się rozwijali, ale nie tylko w kontekście właśnie merytorycznym, nie? I to dobrze widzę teraz, że oni wręcz podejmują dużo lepsze decyzje niż ja. Bardziej dbają o firmy, szczególnie jeżeli są udziałowcami w tych przedsięwzięciach, ale nawet jeżeli są tylko naszymi kolegami, to można powiedzieć, że my mamy też wymierne efekty tego. Czyli ja tak szczerze to zobaczyłem, że dla mnie to jest więcej przestrzeni na mój rozwój, większy spokój, ale też większa stabilizacja, czyli mamy dużo mniejszą rotację, tak? Bo ludzie jakby z definicji, tak samo jak każdy z nas chce się rozwijać, to każdy z nas chce mieć wpływ na to swoje otoczenie. Jeżeli to zabierzemy tym osobom, no to de facto trochę jak rodzic powodujemy, że ktoś się nie rozwija, liczy na to, że ktoś za ciebie coś zrobi, nie chce podejmować decyzji. I myślę, że w świecie firmowym i biznesowym jest i tak dużo łatwiej niż w rodzinnym. To jest moja perspektywa. Dużo trudniej mi było dawać tą odpowiedzialność w życiu prywatnym. Stąd na przykład ta zmiana strukturalna i wyprowadzka mojej córki traktuję znowu jako taką, że dużo łatwiej wszyscy widzą teraz wartość, nie? Dużo trudniej było zrobić to w domu, jak masz bliskie relacje, jesteś razem, no trochę się martwisz o tą osobę, bo to jest tam trudny okres, tak? No, także pełna zgoda, że zgadzam się z tym, co mówisz, tak? Że tak to jest.
Jeszcze mam takie jedno pytanie a propos początku w ogóle tych zmian, no bo tak jak mówiłeś, przeczytałeś kilka książek, coś tam się na poziomie twojego mindsetu zaczęło dziać. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o odbiór przez pracowników, no bo nagle zaczęliście wdrażać takie rozwiązania, które no, one ciągle nie są jakby powszechne i popularne w organizacjach. Mam taką obserwację, że wszyscy lubią słuchać właśnie podcastów o tym, jak można tak progresywnie zarządzać i dawać autonomię ludziom, ale jak przyjdzie co do czego, to już tak łatwo właśnie w praktyce tego nie wprowadzają już. I też ludzie pracują w różnych takich, nazwijmy to, tradycyjnych organizacjach i przychodzą do twojej firmy, gdzie mają jakieś wyobrażenie o zespole projektowym, o roli szefa, który właśnie bierze za wszystko odpowiedzialność i pokazuje paluszkiem, co ludzie mają robić. Jak to wyglądało u was, to starcie takie na poziomie właśnie no, mindsetów ludzi, nie?
No, to chyba też doprowadziło do tych zmian w strukturze, bo widzieliśmy, że robiąc tylko to how, ale nie robiąc zmiany w strukturze, nie dając autonomii, nie wydzielając tych obszarów, było dużo starć i takich myśli, okej, no ale czy ja mam jeszcze siły, żeby teraz przez 10 lat zmieniać komuś sposób myślenia i czy bardzo chcę, tak? To nawet narysowałem na slajdzie tym naszą z kulturą, że są takie góry lodowe i że każdy pracownik ma swoją. I można powiedzieć, że trudno sobie wyobrazić firmę, że teraz zbije się wszystkich do jednej góry lodowej i wszyscy będą mieli te same przekonania, wartości, wszystko to, co jest pod spodem. Ja raczej to widzę. Ta indywidualność jest siłą, tylko teraz naszą rolą jest popchnięcie tego, żeby te wszystkie góry lodowe płynęły w jedną stronę, przynajmniej w jedną, tak? Że w jakimś jednym zbliżonym kierunku. I tak było też z nami jako wspólnikami, że sobie nawet przy tym why wyobrażaliśmy, że w zasadzie to nie chcemy być trzema oddzielnymi łódkami, które spięte są sznurkami i na siłę gdzieś tam chcą płynąć w jakąś stronę, w zależności od tego, kto ma akurat lepszy wiatr i więcej siły, tylko to musi być jakiś trimaran, że musimy tu jakiś konsensus znaleźć. Być może on nie będzie takim, jakim ja bym sobie wyobrażał, ale będzie naszym wspólnym celem, który sobie określimy. Nie? I dużo zdarzało się takich sytuacji, że mieliśmy ten problem z tym, że ktoś wydawałoby się miał inny mindset, ale te zmiany strukturalne też spowodowały, że my jako wspólnicy mamy też trochę inne te przekonania, wartości i inny mindset i te osoby trafiły do tych osób, do pracy, z którymi było im po drodze. A te, które no, naprawdę nie pasowały już w ogóle, to odeszły, a to, co zrobiliśmy, żeby unikać tego, to już na etapie rekrutacji o tym komunikujemy to. Więc już ktoś wie na etapie rekrutacji, czego się spodziewać. Jeżeli to jest w ogóle od czapy i mu nie pasuje, no to nie przychodzi do nas, nie?
Tak jak mówisz o tym wszystkim, to tak wybrzmiewa taki wniosek, że jakby każda spółka ma trochę inną prędkość, inne tempo rozwoju. Czy ty jakieś przykłady mógłbyś podać, na przykład tych zmian tempa w rozwoju kultury organizacyjnej w tych waszych spółkach?
Że nie wiem, inny jest sposób obsługi wynagrodzeń, tak? To jest jeden z takich przykładów. Drugi, że na przykład w tych dwóch obszarach, które mamy w iSolution, są różne wyzwania. Czyli ten obszar, który pracuje z klientami, ma umowy ramowe, tam jest więcej formalnych, prawnych rzeczy. Umowy są z dużymi firmami, więc one są, mają różne obostrzenia, więc tam jest osoba, która jest z nami też wiele lat i jest z wykształcenia ekonomistą, z pasji prawnikiem i zna jeszcze technologię, więc ogarnia takie rzeczy formalne z prawnikami. Tam na przykład wyzwaniem jest rekrutacja, ale na przykład w moim obszarze większym wyzwaniem jest pozyskiwanie projektów. My nie mamy takich potrzeb rekrutacyjnych, żeby co miesiąc tam rekrutować, reagować na zapytania klientów, więc nie mam w ogóle zespołu rekrutacji, nie mam u siebie zespołu sprzedaży. A w tamtym drugim obszarze jest cały zespół sprzedaży, cały zespół rekrutacji, który ogarnia te rzeczy z klientem, a u mnie cała sprzedaż jest wyoutsourcowana, czyli mamy firmę, która dzwoni z informacją o naszych produktach do klientów, umawia nam spotkanie, a my tylko rozmawiamy z klientem i staramy się go przekonać, i stąd się biorą projekty czy sprzedaż produktów, nie? I nie mamy takiej struktury. W innych zespołach jest jeszcze inaczej.
A jest tak, doszliście do takiego momentu, że w ogóle między tymi waszymi platformami, spółkami w jakiś sposób wymieniacie się wiedzą, na przykład, nie wiem, doświadczeniami, jeśli chodzi o te zmiany takie, no bo one się dzieją cały czas, to nie jest tak, że tam zamroziliście lodówkę i już się nic takiego nie zmienia w tych spółkach, tak sobie wyobrażam.
No tak, no to w gronie tam osób, które są w zarządach, czy są wspólnikami, mamy okazję sobie porozmawiać i to też mnie cieszy, że to raczej jest sytuacja, gdy ktoś mówi, słuchaj, mam taki problem, czy taką myśl, czy wy przez to przechodziliście. I zazwyczaj jest informacja, no tak, przechodziliśmy, możemy ci powiedzieć, do czego doszliśmy, natomiast no, kontekst jest trochę inny i de facto no, masz od nas jakiś wkład, ale decyzję musisz podjąć de facto sam. I dlatego ja tak bardzo wierzę w tą refleksyjność i myślenie o tym, że trudno znaleźć konsultanta, który przyjdzie i powie, okej, ja wiem, mam rozwiązania na twój problem, bo on ma rozwiązania na problem, który widział u jakiegoś klienta w określonym kontekście, w określonej grupie ludzi. Teraz poznanie naszego kontekstu to jest długa, długa droga i my celowo wybraliśmy taką ścieżkę, że jednak dochodziliśmy do tego sami, a nie pracując z konsultantami, chociaż wniosek teraz mamy taki, że być może to było droższe, no nie? I dłuższa droga.
Tak, no i myślę, że to jest jeden też z powodów, dlaczego firmy idą na łatwiznę, tak mówiąc kolokwialnie, i szukają gotowców. No ten przykład z modelem Spotify, który jest kopiowany na potęgę, zwłaszcza w dużych organizacjach, no to jest to pewne wygodnictwo, bo próbujemy skopiować właśnie trochę inną kulturę organizacyjną, a takie podejście, któremu zawsze mocno kibicuję, uważam, że można do dużo fajniejszych rozwiązań wyjść, o którym mówisz, nie? Czyli takie stawianie hipotez, ich weryfikacja, eksperymentowanie, no to jest kosztowniejsza droga, ale taka bardzo oparta na doświadczeniu tym waszym, nie? I z tego można dużo fajnych rzeczy zbudować później.
Ale z kolei w dużych firmach jest dużo trudniej to zrobić, bo jest dużo grup interesów, tak? Jest jakby mniejsza decyzyjność, jest złożona struktura i ja na przykład sobie myślę o tym też ostatnio z kolegą, który robi tam transformację w Wielkim Banku, rozmawiałem, że być może na początek wzięcie tego przysłowiowego Spotify'a, czy jakiejś holokracji, czy czegokolwiek, też jest dobrym pomysłem, bo rusza to coś duże i zmienia, jakby wyprowadza ze stanu równowagi i powoduje, że ten ruch się zaczyna. I może to jest łatwiejsza droga niż takie próbowanie i myślę, że nasza droga też była nie taka, że my wymyślaliśmy wszystko od początku, no jednak inspirowaliśmy się de facto Henrykiem Niebergiem, który tworzył tę kulturę Spotify'a, tak, CRISP, czy managementem 3.0, mimo że ja wiedziałem, że nie wiem, Jürgen Appellono spisał coś, co zauważył i nie jest żadnym praktykiem, natomiast te techniki były ciekawe, rozwiązywały problemy, które my widzieliśmy. Natomiast bardzo zaskakujące dla mnie było właśnie ta zmiana, jaką moc dają te zmiany w strukturze. I tego w żadnej książce nie widziałem. To naprawdę z ciekawością raz byłem nawet na meetupie, robiliśmy ten warsztat z klockami Lego, gdzie chyba dla 40 osób potem w firmie to robiliśmy, gdzie oni zobaczyli, jak ta praca taka w zespołach agile'owych, jak ona zmienia wydajność, jak zmienia komunikację, jak robi wiele rzeczy, I to było naprawdę dla mnie ogromne zaskoczenie. Tak samo to, co powiedziałem tutaj, no, zaskoczeniem jest dla mnie to, co się w domu u mnie zadziało, tak, że ta zmiana strukturalna robi takie olbrzymie różnice i wszyscy widzą w tym wartość, nie? Że te techniki, jakie byśmy nie mieli, tam jakieś kudosy, nie wiadomo co, to moim zdaniem takiej wartości nie wniosą.
A tak jeszcze nawiążę trochę do dużych transformacji, do tego, co powiedziałeś, że te gotowce są wygodne. Jak najbardziej tak jest, tylko no jakoś też z gotowcami przychodzi nam pewien mental, który wiąże się z tym, że to jest święta prawda, z którą nic nie musimy dalej robić. Nie? Jakby nie ma, ile razy jakby gdzieś w firmach dużych obserwowałem jakby podbieranie takiego gotowca, to zawsze szło z tym w parze to, że jakby no nie było takiego otwarcia na eksperyment później. Ja pamiętam też czasy, to czasami przywiązuję, jak pracowałem jeszcze w krakowskiej Motorola i wtedy to był początek no, lat 2000, więc Agile w ogóle startował i nie było żadnych właśnie gotowców wtedy dostępnych. Jedyne co było, co mieliśmy, to była książka Kena Schwabera o Scrumie. No i robiliśmy to empirycznie i dużo jakby na poziomie mentalności, dużo więcej fajnych rzeczy byliśmy w stanie zrobić niż właśnie branie takiego gotowca z firmy i jego wklejanie, bo za tym jakby idzie taki mental, no nie musimy nic robić, bo ktoś już to zrobił, to jest święta rzecz i idziemy dalej, nie? Właśnie tego mi bardzo brakuje, bo to zawsze bardzo pomaga, nie? Branie jakiegoś frameworka i wklejanie go do swojej organizacji, no ale później już dalej z tym nic nie robimy i to myślę, że to nie jest kwestia też w dużych organizacjach pewnie jest łatwiej, ale taki mental odpalić, ale, no ale właśnie to bardzo utrudnia zbudowanie czegoś sensownego, jakby pasującego do...
Tak, tu masz rację. To jak się rozmawia z tymi osobami, które tam są agile coachami, odpowiadają za transformację, to jak mają do ciebie zaufanie, to na koniec mówią, kurczę, że oni wiedzą, że ta praca nie ma sensu, że oni wiedzą, że to się nie skończy sukcesem.
To
no
jest
nie?
Przykre.
Ale można powiedzieć, że tak jak właśnie tam rozmawiam i nawet kiedyś chciałem zrozumieć i kolega mi rozrysowywał tam na kartkach, jak ta struktura, bo jak mi tłumaczył gdzieś na spacerze kiedyś, to w ogóle nie byłem w stanie ogarnąć tej złożoności, tak, że to było tak złożone, ale tak sobie myślę, że trudno jest też odpuścić kontrolę i faktycznie dać tą odpowiedzialność, tak, ludziom. Ja patrzę ze swojej perspektywy, to też było dla mnie bardzo trudne, żeby powiedzieć, no dobra, to ty zdecyduj o tym, masz możliwości. Fajnie nam się sprawdziła tablica delegacji, gdzie od tego zaczęliśmy, żeby w ogóle zobaczyć, jak jest z tą kontrolą, tak? Czy z tym, czy ja faktycznie deleguję, czy tylko mi się wydaje i tak deklaratywnie to bardzo bym chciał, ale efekt jest taki, że w zasadzie to wszystkie decyzje ja podejmuję. A teraz coraz miło jest patrzeć, że ludzie bardzo chętnie biorą odpowiedzialność za naprawdę bardzo nieraz kluczowe i ważne decyzje, tak? I rzadko kiedy naprawdę jak czują się już tacy bezradni, to proszą o to, że chcą pogadać, chcą zrobić one-on-one, chcą, de facto oni chcą być wysłuchani bardziej niż potrzebują jakiejś rady, no nie? Inna sprawa, że też zauważam, że pieniędzy z naszego budżetu ludzie też wykorzystają swój rozwój osobisty na pracę z coachem, na jakąś pracę, terapię, tak? Jakieś takie rzeczy, które są rozwojowe dla nich. I to też jest przyjemnie obserwować. Natomiast ta transformacja też spowodowała, że i ta zmiana struktury spowodowała, że wiele cudownych osób, które właśnie miały swoją wizję na to, jak to może działać, no z nimi się rozstaliśmy. Natomiast jak obserwuję ich rozwój w innych firmach, no to też się cieszę, bo jednak wyniosły coś od nas i przenoszą to gdzieś teraz w miejscach, gdzie są, starają się to zrobić. Być może nie było u nas zawsze idealnie, ale...
To często tak jest, że osoby, które jakby krytykują rozwiązania związane ze zmianą w danej organizacji, odchodzą z tej organizacji i później te same zmiany drive'ują w innej organizacji. To już słyszałem kilka takich historii właśnie.
No bo to tak zawsze się wydaje, że tam trawa jest bardziej zielona gdzie indziej, natomiast no myślę, że te doświadczenia, tak jak mówisz, to eksperymentowanie daje taki wgląd, że potem no możesz to wykorzystać, a być może nawet lepiej zrobić coś w innym kontekście. Natomiast to, co mnie cieszy, historie ludzi, którzy potem mówią, okej, dopiero potem zauważyłem, jak wiele rzeczy robiliśmy, będąc w innej firmie, gdzie oni są, że ja tam przyszedłem z głową pełną pomysłów, no ale znowu trzeba osadzić to w kontekście, bo nie wszystkie, my też mieliśmy wiele dużych firm, które przychodziły, oglądały te nasze rzeczy, czy na, jak na konferencjach o nich opowiadałem, to wszyscy są chętni. Ale to trzeba wziąć, ja nie mam problemu, żeby się z tym dzielić, bo to i tak trzeba posadzić w swoim kontekście, przemyśleć, jakie to będzie miało wartości. Cały proces zmiany jest olbrzymi, bo tak jak się pytałeś, jak ludzie na to, no to ja od lat też daję wszystkim książki na Wigilię.
Jaką najczęściej dajesz książkę ludziom?
To co roku jest co innego, bo ja dużo czytałem. Ten rok jest szczególny, bo bardziej widzę, słucham podcastów, ale mieliśmy dwie takie standardowe książeczki, małą o pingwinach, o zmianie, która jest taką bajeczką, jak pingwin, jakby, które tłumaczą proces zmiany.
Kotera Johna, z tego co pamiętam.
Tak, przeczytałem książkę tego gościa, który jest tam guru od zmiany, taką teoretyczną, 300-stronicową, a potem tą bajeczkę. I po tej 300-stronicowej nic nie zapamiętałem, po tej bajeczce rozumiałem ten proces i to było coś, co dajemy zazwyczaj na starcie, nawet w przypadku tam w moim obszarze, jak ktoś jest zatrudniony, to dostawał na początku. Trochę o disku, też taką książkę o ptaszkach, które pokazują właśnie te różne...
Różnice nasze, indywidualne, tak?
Różnice indywidualne. No i to są takie dwie książeczki główne, a resztę to w zależności, co mnie tam zainspiruje w danym roku. Nie?
Tak, no to, co powiedziałeś wcześniej a propos ludzi, no to też w każdych takich organizacjach, które mają odpowiednio wysokie standardy pracy, no też w ogóle w życiu, nie? Przychodzi taki moment, kiedy ludzie muszą sobie zdecydować, czy są sobie pisani, nie? I po stronie jakby liderów i po stronie jakby pracowników to jest taka, myślę, normalna rzecz, o której tutaj mówiłeś. Ja chciałbym zapytać, bo każda retrospektywa ma taki moment, kiedy nie mówi się tylko o rzeczach, które działały, ale też warto pogadać o tym, co się nie sprawdziło, o błędach, porażkach, jakichś wpadkach. Były takie momenty w tej historii zmiany?
To chyba najwięcej to bym mógł powiedzieć o sobie, tak mówiąc o tym, że myślę, że aż za bardzo parłem na te wprowadzenie kolejnych technik. Byłem tak skupiony na tym how, że w ogóle z mojej perspektywy zniknęły sprawy finansowe. Nie? Dopiero mój wspólnik, który ma bardziej taki umysł analityczny, jednocześnie jest bardzo spokojny, stanowany, ja jestem bardziej impulsywny, działam tam energicznie, no namówił mnie na to, słuchaj, zróbmy tu jakąś równowagę, zobaczmy jak wyglądają finanse, patrzmy też pod kątem tego, jakie to daje wartości firmy, żeby mieć różne perspektywy i myślę, że jako porażkę to taki problem, z którym ja się spotkałem, to właśnie aż za dużo, za szybko wprowadzania kolejnych zmian, pozwolenie się na osadzenie ich. Ja trochę działałem nieraz w trybie takim wojskowym i nieraz to jest potrzebne, żeby to zacząć, tak, żeby tą kulę ruszyć. Ale ta różnorodność z kolei, właśnie to, że moi wspólnicy dawali ten balans i równowagę z drugiej strony, spowodowała, że teraz z kolei patrzę na to, że jest super, bo patrzymy i na rozwój ludzi, ale też na rozwój firmy. To wszystko jest takie zrównoważone, zbalansowane. A ja kiedyś byłem mocno zafiksowany na tym, że ja wiem lepiej i że musimy iść w tą stronę. Nie?
A z tych narzędzi, o których mówisz, bo wspominałeś kilka razy dzisiaj, że było ich sporo, które były takie niekoniecznie takie właśnie, które powinny być wdrożone akurat swoim zdaniem, które się nie sprawdziły tak?
One pewnie wszystkie były sensowne, natomiast nie tak szybko, nie tak, nie na pełną skalę, bo teraz też można powiedzieć, że u nas już kudosy nie działają, tak, że już są nieużywane. No ale ja patrzę na to, okej, one zrobiły olbrzymią robotę na początku. I de facto one się dzieją teraz, ale już nikt nie potrzebuje dawania kudosów, bo potrafi docenić, podziękować koledze za jego wkład i za jego pracę. Nie? Czy były takie narzędzia, które w ogóle się nie sprawdziły? No pewnie w naszym kontekście mniejsze znaczenie miały, nie wiem, macierz kompetencji, którą wymyśliliśmy, ona pokazała nam pewien obraz, ale on się zmienia na tyle rzadko. Taki lider, który jest uważny i w środku zespołu, on rozmawiając fajnie to obserwuje. Na pewno, także nie powiedziałbym, że jakieś narzędzie było zbędne. Powiedziałbym raczej, że było za szybko, za gęsto, za dużo naraz i ciężko to było zakomunikować, a jeszcze jak ludzie są rozproszeni, to całkiem jest to trudne, no nie? Więc to bym zmienił i pewnie dużo szybciej dokonałbym tych zmian w strukturze i to była bardzo bolesna zmiana. Mam nadzieję, że te osoby...
Na czym polegała ta zmiana, oprócz wydzielenia spółek? Nie wiem, spłaszczyliście bardziej strukturę?
Wiesz co, ona zawsze była płaska, ale przesunięcie tej odpowiedzi, na przykład to spowodowało, że zespół People and Culture, który był takim centralnym zespołem, przestał funkcjonować, on był niepotrzebny. Bo jeżeli zeszło to do roli lidera i lider obserwował happiness index, rozmawiał z ludźmi, robił one-on-one, to nagle de facto on ogarniał wszystkie rzeczy. I nie trzeba było kogoś, kto centralnie obsługuje problem pracownika, bo to robił lider. Ale ten zespół z kolei, który przestał być potrzebny, zrobił fantastyczną robotę, bo on przepracował to też z liderami. On ich uświadomił, wyedukował i ci liderzy de facto są po części też trochę people and culture, czyli dbają o ludzi i o kulturę. No i mam nadzieję, że to, co się wtedy zadziało, mimo że skończyło się też odejściami świetnych osób, że zrobiliśmy to sensownie i tak, że nie naruszyliśmy niczyjej tam granic i że pozwoliliśmy tym ludziom się też rozwijać dalej, mimo że nie robiliśmy tego już wspólnie, tak? No to pewnie był trudny moment dla mnie. Okazało się też, że to, co mi się wydawało, że niektóre osoby nie pasują mindsetem, to właśnie świetnie dopasowały się w obszarze, w którym był Witek i on z nimi świetnie współpracuje. Te osoby zostały i robią fantastyczną robotę, ale lubią pracować w inny sposób. Taki, w który pracuje Witek, czy mój jeden z moich wspólników, a ja mam swoją specyfikę, swój kontekst. No i naprawdę to można powiedzieć, że my jesteśmy jak, to są jak dwie oddzielne firmy. Jak się pytałeś, czy wymieniamy się, to wymieniamy się sugestiami, jak kto sobie z czym radzi, ale też normalnie się rozliczamy, czy jak ktoś coś potrzebuje od kogoś, to spokojnie zamawia to usługę czy produkt jak w zewnętrznej firmie i się rozlicza, tak? Nie ma, musi mieć na to budżet, więc wszyscy. To jest też dla mnie zaskoczeniem, że ja mam wrażenie, że w tych wszystkich firmach produktowych ci nasi koledzy i koleżanki bardziej dbają o finanse niż ja bym dbał o nie. Tak? Naprawdę się zastanawiają, bo to jest ich. Kilka razy, czy to jest wartościowe, czy to przyniesie wartość, czy warto wydać pieniądze na to. No i pewnie zmieniłbym jakby to, co było dla mnie taką moją osobistą, może nie porażką, ale za mało słuchałem i rozmawiałem ze wspólnikami, miałem takie parcie, żeby to zrobić i taką energię, która no trochę była destrukcyjna, nie, w pewnych momentach. To taką mam refleksję na ten temat, że tak jak rozmawiamy...
No bo miałeś tak de facto zmiany w zmianie trochę, nie? No bo z jednej strony rozmawiałeś ze wspólnikami i też tam się ta zmiana działa, a z drugiej strony też były zmiany wśród pracowników takich w projektach.
Tak, także to były trudne momenty, dlatego tak cenię sobie, że mimo wszystko potrafiliśmy usiąść do stołu, rozmawiać i te trudne rzeczy nieraz z emocjami też załatwiać.
Jakbyś miał na koniec słuchaczom, którzy są zafascynowani takimi zmianami i chcieliby coś takiego zrobić w swoich firmach, coś podpowiedzieć, od czego w ogóle zacząć taką pracę?
Pierwsze to bym powiedział od siebie, od tego, żeby zbudować zaufanie ze wspólnikami. Myślę, że tutaj one-on-one są fajną rzeczą, żeby w ogóle poznać tych ludzi. My się doskonale znaliśmy, bo będąc gdzieś tam w szkole wojskowej, człowiek przechodził różne rzeczy, które powodowały, że się wspólnie grabiło, wspólnie biegało 30 kilometrów, liczył się czas ostatniego, a nie pierwszego. Wspólnie przechodziło przez różne rzeczy, których normalnie się nie przeżywa. Jak ma się to zaufanie, to wtedy nawet te największe problemy, można o nich rozmawiać. I to sobie bardzo cenię do tej pory. Druga rzecz to chyba zacząłbym od tego odkrycia why. Być może na poziomie właśnie wspólników, a potem zaproszenia kolejnych osób, wartości, bo potem to how to jest tylko rzecz wtórna, to z książek każdy się może tam, czy z podcastów zainspirować różnymi rzeczami, nie?
Jak się namawialiśmy, o czym będziemy rozmawiać, to powiedziałeś takie zdanie, które myślę, że dość dziwnie może zabrzmieć, że dzięki temu, że odkryliście i spisaliście to wasze why, to mogliście zapomnieć o wizji i misji.
Tak, to już dawno jest zapomniany element, bo naprawdę to odkrycie why, na koniec powiedzenie sobie what, to jest no po prostu robimy software, ale to był długi, długi proces rozmów, żeby też to spisać, ale to już nie chodziło o kropki i przecinki, no nie? Ustawianie zdania, czy to będzie dobrze brzmiało, jak ktoś o tym powie, w ogóle już nigdy nikt nie wrócił do tematu misji i wizji. Także chyba te trzy kroki. Zacząłbym od siebie, budowania zaufania ze wspólnikami, czy z ludźmi, z którymi tą zmianę chcemy zrobić. Potem Simon Sinek, why, wartości. Dla mnie bardzo się też sprawdziła one-on-one właśnie robione ze wszystkimi osobami, z którymi współpracowałem. Myślę, że one teraz procentują, bo to pozwala faktycznie zbudować zaufanie. Jak już ma się zaufanie i pozna się tą osobę, ja naprawdę znam historię swoich kolegów i koleżanek, więc łatwiej jest zrozumieć pewne zachowania, łatwiej potem rozmawiać konstruktywnie, dawać feedback też trudny, prosić o to, żeby poszli dalej i zrobili progres. Także to też sobie cenię.
Piotrze, trzymamy kciuki, myślę, że ze wszystkimi słuchaczami, za to wszystko, co jeszcze będzie, co przed wami, bo retrospektywa to jest jakiś taki moment zawsze rozwojowy, ale później są kolejne sprinty, iteracje i tak dalej, więc trzymamy mocno kciuki, no i dzięki bardzo za te wszystkie rzeczy, którymi się z nami podzieliłeś dzisiaj.
Dzięki, Mariusz. Także miło było jak zwykle z tobą porozmawiać na temat i zebrać myśli.
Dziękuję, że zostałeś do końca, że wysłuchałeś całą rozmowę. Mam nadzieję, że była dla ciebie inspirująca i dostarczyła ci wielu różnych ciekawych case'ów, przykładów, z których być może skorzystasz. No dla mnie bardzo jakby takim mocnym akcentem była rola świadomości i mindsetu w ogóle we wprowadzaniu tego typu zmian. Po raz kolejny już tak bardzo praktycznie też poczułem w tej rozmowie to, jak bardzo ważna jest świadomość i poziom mentalny właśnie przywódców w organizacjach. No i to, co zawsze tutaj powtarzam w podcaście Manager Plus, że granice rozwoju lidera są granicami rozwoju organizacji, są granicami rozwoju zespołów, którym przewodzą, są granicami rozwoju relacji, które w tych organizacjach się tworzą i powstają. To jest taka rzecz, o której warto pamiętać i warto też pamiętać o wprowadzaniu tego typu zmian i pracy też nad swoją dojrzałością, taką mentalną, nad swoimi światopoglądami, przekonaniami. No bo wtedy właśnie te zmiany wszystkie, które wprowadzamy w organizacjach, idą lepiej, idą łatwiej. Na koniec też tradycyjnie dziękuję wszystkim patronom. Raz jeszcze robiłem to na początku, ale naprawdę czuję ogromną wdzięczność za to wszystko, co dla mnie robicie, za to, że dzięki wam mogę rozwijać właśnie misję tworzenia liderów na zwinne czasy w ramach podcastu Manager Plus. Przypominam też o tym, że Manager Plus jest od jakiegoś czasu dostępny na YouTube. Tam coraz więcej subskrybentów przybywa. Zachęcam do subskrybowania kanału. Zachęcam do tego, żeby tam też słuchać, jeżeli to jest jakaś forma, która tobie odpowiada. Regularnie publikuję tam nowe odcinki, no i systematycznie powoli, co prawda, ale ciągle dodaję nowe. Dzięki bardzo za dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Hrabko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.